puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Dzień dobry, jest niedziela, minęła 7:30. Zapraszam na Puls Ziemi. Na początek podywagujemy na temat tego, jak mogą zmienić się małe miejscowości w okolicach Kartuz po uruchomieniu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.
Ja myślę, że PKM-ka do Kartuz może stać się tym, czym stała się linia SKM do Wejherowa w latach 70. Czyli może kanalizować rozwój społeczny, demograficzny, przestrzenny wzdłuż sieci transportu publicznego tak dogodnego jak linia kolejowa.
Potem zapytamy, dlaczego spadali liczba plantatorów certyfikowanej truskawki kaszubskiej.
Jesteśmy pod ścisłą kontrolą firmy kontrolującej. Są nas dwie firmy kontrolujące. Badają truskawki i glebę badają. Szczegółowo, czy ile procent różnych pierwiastków mają. No i truskawka też jest szczególnie badana pod względem jakości, pod względem pierwiastków, czy jest dobrze wybarwiana, czy nie ma żadnych środków chemicznych.
A na koniec oczywiście nie może zabraknąć tematu wakacyjnego. Porozmawiamy o branży turystycznej na Kaszubach.
W pewnym momencie, no zajmowaliśmy się kiedyś tutaj uprawą roślin, uprawą kwiatów, warzyw w tunelach foliowych. No i był taki moment, że ta opłacalność tej upraw po prostu była tak niska i szukaliśmy jakichś sposobów na to, żeby zmienić kierunek naszej działalności. No i no to dużo mówić. Nasze położenie tej posesji samo to o to prosiło.
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Bardzo dużo mówi się w ostatnim czasie o Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i my także zajmiemy się tym tematem. Nie zostajemy jednak w Gdańsku, a wyjeżdżamy na Kaszuby, gdzie szare pociągi cieszą się naprawdę dużą popularnością. No i pytanie, czym PKM-ka może stać się dla Kaszub na przestrzeni lat? A pytanie to skierowałem do profesora Mariusza Czepczyńskiego z Uniwersytetu Gdańskiego.
To, co pan powiedział, bardzo dobrze może być. To, czym się stanie, to się okaże. Pewnie za kilka lat, bo też nie wiemy, jak one będą często jeździły, jaka będzie awaryjność. Na razie idzie w bardzo dobrym kierunku. Ja myślę, że PKM-ka do Kartuz może stać się tym, czym stała się linia SKM do Wejherowa w latach 70. Czyli może kanalizować rozwój społeczny, demograficzny, przestrzenny wzdłuż sieci transportu publicznego tak dogodnego jak linia kolejowa. Widzimy też ten proces bardzo wyraźnie w ciągu ostatnich 2-3 lat w Stanach, gdzie kolej miejska, PKM, jest koleją miejską de facto, bo ona biegnie przez obszary zurbanizowane. Formalnie to są wioski w większości, ale są obszary silnie zurbanizowane i w dużych metropoliach, jakim staje się metropolia gdańska, nie ma lepszego transportu niż transport kolejowy czy szynowy.
Kartuzy mogą stać się takim przedłużeniem trójmiejskiej metropolii? To może być efektem uruchomienia PKM-ki?
Kartuzy już są częścią metropolii gdańskiej, ale mogą stać się bardzo ważnym ośrodkiem regionalnym, takim jak Tczew czy Wejherowo, pełniącym zarówno funkcje dla obsługi lokalnych mieszkańców, ale także być może za kilka lat będziemy jeździli do Kartuz spełniać swoje różne potrzeby.
Ale zastanówmy się nad jedną rzeczą, bo dzisiaj dojazd do pracy trwający około 50 minut to nie jest coś niespotykanego. Jeśli ktoś mieszka na przykład na Oruni, a pracuje na Zaspie, na Przymorzu, gdzieś w Oliwie, on mniej więcej tyle czasu traci na dojazd. Pytanie, czy ktoś, kto na przykład pracuje we Wrzeszczu, nie chciałby się osiedlić, dajmy na to, w okolicach Kartuz, gdzieś mając kilka kroków do lasu, do jeziora, z drugiej strony kilka kroków do pociągu, prawda, którym w niecałą godzinę, czy w godzinę dojedzie do pracy.
Tu porusza jeszcze jeden bardzo ważny element. To, co się dzieje w bardzo wielu metropoliach w zachodniej Europie, także u nas. Przestajemy mówić o strategiach transportu czy transportu zbiorowego, mówimy o mobilności aktywnej, bo najważniejszy nie jest czas przejazdu, ale jest komfort. Komfort życia. Jeżeli ja mogę wsiąść w wygodną, klimatyzowaną PKM-kę, nawet jeśli jadę godzinę, mogę się poczytać książkę, mogę się zdrzemnąć, mogę sprawdzić różne rzeczy w palmtopie czy w smartfonie, to jest dużo bardziej komfortowe, niż jadę z Oburza, mam dwie przesiadki czy trzy przesiadki, żeby dojechać przez miasto. Może jadę także godzinę, ale zmiana środków transportu jest niekorzystna generalnie, więc właściwie to, że mogę dojechać rowerem do przystanku PKM-ki i jadę nim nawet godzinę, to ten czas, który pożytkuje dla samego siebie, staje się ważniejszy. Więc to przesunięcie z czasu dojazdu, z przemieszczeniem między punktem A i B na to, jak ja się przemieszczam, jak ja ten czas wykorzystuję, staje się niezwykle istotne.
Myślę sobie, że takie miejscowości jak choćby Dzierżążno, generalnie miejscowości, w których są przystanki PKM, mogą dzięki uruchomieniu tej kolei z czasem przekształcić się w takie miejscowości jak Straszyn, jak Chwaszczyno, generalnie w tak zwane sypialnie miasta. To grozi na przykład temu wywołanemu dzierżążnu?
Ja nie wiem, czy to jest groźba. Ja myślę, że to ja nie widzę specjalnego zagrożenia, dlatego że ludzie mieszkają w określonych miejscach i te miejscowości podmiejskie pełnią funkcję dzielnic. Nie fajnie, kiedy te dzielnice stają się monofunkcyjne, kiedy stają się wyłącznie sypialniami. Teraz jest czas, żeby zaplanować odpowiednio tak te miejscowości, żeby tam nie były tylko sypialnie, żeby ten ruch może był też w dwie strony. To jest trochę lokalna przedsiębiorczość. Równie dobrze my możemy dojeżdżać z Zaspy do pracy w Żukowie albo w Dzierżążnie, jeśli tam powstaną firmy garażowe lub jeszcze inne rodzaje działalności, więc teraz jest czas, żeby zaplanować w ten sposób te miejscowości stojące przed dużym wyzwaniem, żeby to nie były tylko sypialnie, a nawet jeśli to będą tak zwane sypialnie, jeśli mamy te sypialnie bardzo wygodne, w miłym otoczeniu, z łatwym dojazdem, być może z Dzierżążna będzie łatwiej dojechać do Wrzeszcza niż panu ze Straszyna.
Uruchomienie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wydaje się może być takim największym kołem zamachowym od czasów powojennych, kołem zamachowym dla powiatu kartuskiego. Ona dopiero oczywiście zaczęła działać, ale już możemy pewne wnioski wnioski wysnuwać.
Nie tylko może być kołem zamachowym nie tylko dla powiatu kartuskiego, ale dla całej metropolii. Może zmienić troszeczkę trajektorię, czyli kierunki struktury przestrzeni metropolii. Metropolia, która kształtowała się wokół pierwszej linii kolei miejskiej z Gdańska do Gdyni, otwarty w 1953 roku, ten cały odcinek został otwarty. Dzięki SKMC wówczas, od 1953 roku, Gdańsk i Gdynia stało się jednym de facto, jednym organizmem miejskim, funkcjonalnie. Kiedy funkcje były podzielone, przepływ ludzi następował. Bez SKM-ki wówczas pewnie byłyby to dwa odrębne ośrodki. Rozwój SKM-ki w kierunku Wejherowa spowodował intensywną urbanizację zarówno północnej części Gdyni, jak i Rumi, Redy, Wejherowa. Następnie był już rozwój w kierunku Tczewa, znowu z linii kolejowej, i PKM-ka ma szansę stać się pewną odnogą urbanizacji. Obecnie mamy całą urbanizację naszego, czy główne pasmo urbanizacyjne, tak to się nazywa, mniej więcej między Tczewem a Wejherowem, nawet w kierunku Luzina idące. Mamy teraz szansę, że powstanie jeszcze odnoga biegnąca do Kartus, a może nawet do Sierakowic.
A czy PKM-ka może sprawić, że troszkę zmieni się myślenie mieszkańców metropolii trójmiejskiej? Bo na razie, jeśli jeździmy skądś dokądś do pracy, to raczej spoza Trójmiasta do pracy. A być może okaże się, że ta PKM-ka zacznie działać także w drugą stronę, że mieszkaniec Trójmiasta, Gdańska, Gdyni, Sopotu pomyśli, a może ja zacznę szukać pracy gdzieś w okolicach Kartus, bo tam na przykład jest zakład metalowy, a ja jestem ślusarzem i w Gdańsku brakuje pracy dla mnie. To oczywiście na razie czysto hipotetyczny scenariusz, bo ślusarzy raczej się szuka, ale niech to ten zawód posłuży za przykład.
Ale oczywiście ja jestem przekonany, że już obecnie to zajmuje się troszkę więcej czasu, ale jestem przekonany, że ludzie zaczynają jeździć z Trójmiasta do zakładów pracy w Rumi i w Wejherowie. Myślę, że za chwilę, kiedy się rozwinie przedsiębiorstwo, jak jest rozwinięta, być może łatwiej znaleźć obecnie pracę w Sierakowicach czy w Kartuzach niż w samym Gdańsku, więc myślę, że to może działać w dwie strony. Ten poziom przedsiębiorczości lokalnej w powiecie kartuskim jest bardzo wysoki, zwłaszcza w niektórych gminach. Przy odpowiednich warunkach znamy takie przykłady z krajów zachodnich, kiedy główne miejsca pracy nie są już w mieście centralnym, gdzie głównym pracodawcą jest często uniwersytet albo urząd miasta, natomiast najwięksi pracodawcy na obrzeżach, zlokalizowanie fabryki czegoś tam przy nowej obwodnicy metropolitalnej i linii PKM-ki, myślę, że to jest świetna lokalizacja dla bardzo wielu firm.
Za kilka lat będziemy wiedzieć, czy ten scenariusz się spełni, natomiast już teraz można powiedzieć, że jest dość prawdopodobny, choćby dlatego, że powiat kartuski pracuje nad strategią rozwoju do 2040 roku i w tej strategii mają znaleźć się zapisy mówiące, że wokół linii PKM mają powstawać nowe osiedla budynków jedno- i wielorodzinnych. Dary, dary losu, póki ci smakuje świat, przy tobie są. Niewidoczne jak powietrze z górskich łąk. Dary, dary losu. Zachód słońca nad jeziorem, zwykłe nic. Dary, dary losu. Czujesz ich.
co żyć. Spróbuj trochę z siebie dać tym, co mają gorszy świat. Narwij im obłoków, by więcej nieba mieli w sobie. Brałeś z życia tyle lat, teraz coś od siebie daj. Podziel się tym jabłkiem, które masz. Dary, dary losu. Bliski człowiek, który sens nadaje dniom. Dary, dary losu. Oczy to po nocach ci się śnią.
Teraz zmieniamy temat i zajmiemy się truskawkami. O certyfikowanej kaszubskiej truskawce słyszał chyba każdy. Każdy też ją próbował i myślę, że chyba każdemu smakowała. Okazuje się jednak, że liczba plantatorów spadła w stosunku do zeszłego roku o 15%. Dlaczego tak się dzieje? Zapytałem o to prezesa Stowarzyszenia Kaszubska Truskawka Zygmunta Jażdewskiego.
Był to program 5-letni, który był dofinansowany z agencji i po 5 latach, jeżeli ktoś chce, to musi ze swoich własnych, prywatnych pieniędzy. I program się kończy i niestety część odchodzi z tego. Część daje prywatnie, co robi, część nie daje.
Ale wyjaśnijmy, na czym polega w praktyce to, że ktoś posiada certyfikowaną uprawę?
W praktyce to jest szczególnie bardziej przydatne, bo na przykład truskawkę można sobie powiedzieć, że jest to truskawka kaszubska i certyfikowana jakaś reklama. Na przykład ostatnio co do Paryża jechaliśmy.
Każdy wie, że warto kupić truskawkę kaszubską, właśnie kaszubską.
Tak, jest najbardziej i jest to najbardziej, że to certyfikowana, badana truskawka pod względem jakości. Nie ma żadnych tam dodatkowych pestycydów, jest to zgodnie wszystko z normą, pod kontrolą produkcja.
Ale to kosztuje.
No niestety, ale kosztuje. Jeżeli się zrobi certyfikat, no to też kosztuje.
A co kosztuje? Jakie konkretnie czynności trzeba wykonywać, aby ten certyfikat utrzymywać?
Jesteśmy pod ścisłą kontrolą firmy kontrolującej. Są nas dwie firmy kontrolujące. Badają truskawki i glebę badają. Szczegółowo, czy ile procent różnych pierwiastków mają. No i truskawka też jest szczególnie badana pod względem jakości, pod względem pierwiastków, czy jest dobrze wybarwiana, czy nie ma żadnych środków chemicznych.
I to wy musicie za te badania płacić?
Niestety musimy.
Szacował pan, jakie to są koszty w skali roku?
To są pewne koszty, to tam nie wiem nawet, nie szacowałem tego, ale to musi, no muszę dbać o to, nie mogę czegoś się przedawkować, trzeba szczególnie o to, trzeba to bardziej naturalnie wszystko robić.
W skrócie mówiąc, no ale dlatego też warto tę kaszubską truskawkę kupować dużo ludzi ze względu na te dodatkowe koszty, które już nie są refundowane, zdecydowało się zrezygnować z uprawy kaszubskiej truskawki. To znaczy pozostać przy truskawkach, ale jednak już z pominięciem tych wszystkich procedur związanych z certyfikatem.
No myślę, że to 10-15%, ale teraz, bo 5-letni rok się będzie kończył, jest to raz co więcej, no na pewno tam będzie to i 30%. Pewnie będzie już mniej certyfikowanych.
Pan jednak zdecydował się pozostać przy certyfikowanej truskawce.
Tak, zdecydowanie zostałem, bo jest to truskawka wtedy pod ścisłą kontrolą i mi to prawie najbardziej nie przeszkadza. Uprawiałem i uprawiam dalej.
Pamiętam, że gdy 5 właśnie czy 6 lat temu ta nasza kaszubska truskawka została certyfikowana, bardzo wielu ludzi, bardzo wielu plantatorów liczyło na to, że to będzie dla nich ogromna szansa na to, aby po pierwsze no, troszkę więcej na tej kaszubskiej truskawce zarobić, aby rozwinąć swój biznes i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda z perspektywy czasu?
Chęci były bardzo wysokie, zamiary też, no... Reklama jest pewna, że truskawka kaszubska, no żadna truskawka ani w Polsce nie reklamuje się tak najbardziej jak kaszubska. Jest zainteresowanie na przykład i pytają się o truskawkę kaszubską i to z Polski, z zagranicy. Jest to pewien, ale to musi po pewnie jakiś rok trzeba będzie jeszcze poczekać.
Ale być może po prostu ludzie, którzy decydują się na rezygnację z certyfikatu, nie dostrzegają już tych korzyści. Być może nie są nawet świadomi tego, że oni... Być może dobrze im się wiedzie w tej sprzedaży truskawek ze względu na to, że sprzedają właśnie kaszubskie truskawki.
Zdecydowanie na Kaszubach jest co roku mniej truskawka, bo jest mniej opłacalności i nie bardzo do tego przywiązują wagę. No zeszłoroczna opłacalność, tegoroczna w tej chwili, tak jak dzisiaj jest bardzo upalnie, no truskawka się będzie szybko psuła, no i burze zapowiadają, to też nie jest to... Ilości, powiedzmy, hektarów 5 lat temu, a dzisiaj są zdecydowanie mniejsze.
Ale o ubiegłym roku mówiło się, że był to rok rekordowy, jeśli chodzi o zbiory.
Tak, ale rok szybciej były jeszcze większe zbiory i też jest opłacalność. To nie jest opłacalne tak, jak powinno być.
A jak wygląda to w tym roku, jak określa pan ten sezon, mimo że on jeszcze przecież się nie skończył?
Ceny nie są najgorsze, tylko bardzo dużo truskawki wymarzło i no jej nie ma, po prostu jej nie ma.
Mówił pan o tym, kiedy rozmawialiśmy wcześniej przez telefon, że kilka razy mniej osób jest potrzebnych do zbierania owoców, co też świadczy o tym, że no jest ich mniej.
No 2/3 mniej ludzi do zbierania jest potrzebne do truskawki.
Czyli można powiedzieć, że nie sprawdziły się te czarne scenariusze mówiące o tym, że zabraknie ludzi do zbierania, bo po prostu tych ludzi aż tak wielu nie potrzeba.
Aż tak mocno nie, no zdecydowanie no, bali się wszyscy, że będzie braki, ale aż tak, aż poważniejsze braki ich nie ma, a teraz już się szkoła zaczyna, to już od jutra nie będą żadne braki.
Młodzież dołączy.
Tak jest.
No, młodzież na Kaszubach pracowita, chce zarabiać pieniądze, nie leży do góry brzuchem.
No niestety tak, tutaj na Kaszubach wszyscy są pracowici, widać zadbane wszystko i młodzież też pracuje i nie ma żadnych... takich wagarowiczów.
A w miejsce tych ludzi, którzy odchodzą od certyfikowanej truskawki, pojawiają się być może nowi, chętni? Jest taka wymiana kadr?
Jest, ale nie jest to taki procent, który by tyle co ubywa, tyle nie przybywa. Tak jest, jest to zdecydowanie mniejszy procent ludzi.
O powodach spadku liczby plantatorów certyfikowanej kaszubskiej truskawki opowiadał prezes stowarzyszenia o tej samej nazwie, Zygmunt Jażdżewski. A na koniec wakacyjny temat, bo przecież w piątek zakończył się rok szkolny. Tydzień temu rozmawialiśmy o tradycyjnej agroturystyce, a dzisiaj agroturystyka, powiedziałbym, lekko ekstrawagancka. Taka z basenem, jacuzzi, sauną i masażami, ale wciąż na łonie natury. O tym, czy tego właśnie zaczynają oczekiwać turyści, którzy przyjeżdżają na Kaszuby, rozmawiałem z Marią Kostuch z kompleksu wypoczynkowego Wichrowe Wzgórza w Chmielnie.
To już teraz jest trochę inaczej. Turysta chce jakby mieć całą taką ofertę przygotowaną, jeśli chodzi o zagospodarowanie wolnego czasu. Więc tutaj jakby staramy się wyjść naprzeciw tym wymaganiom i organizujemy jakby częściowo ten wolny czas. Właśnie poprzez takie właśnie atrakcje tego typu jak ogniska, przyjażdżki konne, występy kaszubskie, wspólne karaoke. Oczywiście pokazujemy też tutaj możliwości, jakie są u sąsiadów, na przykład nauki jazdy konnej czy atrakcje, które mamy w pobliżu. Przygotowane są materiały, takie informatory, które mówią o wszystkich atrakcjach, które mamy dookoła.
Dogadujecie się ze sobą?
Zawsze się dogadujemy ze sobą.
No, bo z tym różnie bywa w różnych miejscach, prawda?
Nie, no staramy się współpracować, to jest bardzo ważne, bo oczywiście my też nie jesteśmy w stanie wszystkiego robić, więc ta współpraca jest bardzo, bardzo potrzebna.
Wy wysyłacie do sąsiada na stadninę koni swoich gości, a sąsiad wysyła swoich do was, do jacuzzi.
Tak, do jacuzzi, czy na zabiegi, czy na basen. Tutaj mówię, ta współpraca jest bardzo ważna. Też staramy się jakby sprostać wymaganiom gościa, bo gość jest bardzo różny. Czasami wymaga od nas czegoś, czego nie mamy, więc po prostu musimy mu pomóc znaleźć, jakby zaspokoić jego oczekiwania i mu pomóc.
Zdarzają się takie nieoczekiwane oczekiwania?
No różnie to jest, bo to jest takie indywidualne podejście do każdego gościa, bo czego innego oczekuje osoba starsza, czego innego, prawda, dziecko, czy osoba, która by chciała jakby jeszcze doznać innych doznań takich związanych z wypoczynkiem, czy rowery, czy inne rzeczy, czy kijki, czy nawet indywidualnego instruktora, który by uczył na przykład pływać, czy prowadził trening sportowy, więc staramy się jakby tutaj wszystkim sprostać.
Zaczynaliście od agroturystyki, od zwykłej, chciałoby się powiedzieć, agroturystyki.
Tak, zaczynaliśmy od 5 pokoi. Teraz przez te wszystkie lata oczywiście podnosimy standard naszych usług i w zasadzie to jest taka praca, która się nigdy nie kończy, bo cały czas staramy się jakby podnieść jakby jakość tych naszych usług. Niemniej jednak no, daje to nam dużo satysfakcji i dużo radości.
Ale kiedy zauważyliście, że warto pójść w ten turystyczny biznes w Chmielnie? Kiedy zauważyliście, że wybudowanie no, kilku pięknych obiektów, basenów, jacuzzi, klimatyzowanych hoteli, sali restauracyjnej, że to się po prostu opłaca?
Powiem
był
tak,
taki przełom?
Był taki przełom, bo w pewnym momencie no, zajmowaliśmy się kiedyś tutaj uprawą roślin, uprawą kwiatów, warzyw w tunelach foliowych. No i był taki moment, że ta opłacalność tej upraw po prostu była tak niska i szukaliśmy jakichś sposobów na to, żeby zmienić kierunek naszej działalności. No i no, to dużo mówić. Nasze położenie tej posesji samo to o to prosiło.
No, to się aż prosiło, prawda, żeby zrobić coś dla turystów, bo no, myślę, że państwo, nasi słuchacze doskonale wiedzą o tym, że Chmielno jest piękne, ale to właśnie od tej strony, od strony miejscowości, kiedy się dojdzie do jeziora i stanie na pagórku i spojrzy się z tej perspektywy na tę miejscowość, no to dopiero tutaj dostrzega się to pełne piękno. Jezioro rozpościera się u stóp, dalej pagórki, gdzieś tam rozsypane gospodarstwa. No myślę, że próżno szukać takich widoków w innych częściach Pomorza.
No tak, prawda. Niektórzy w ogóle nie mają pojęcia, że to taki jest krajobraz. Ludzie przyjeżdżają z nadmorza.
Bo wy jesteście troszkę schowani jednak.
Tak, nadmorza i są zaskoczeni właśnie tymi pagórkami i tymi widokami, bo nawet sobie nie wyobrażali, że to jest tak pięknie. Jakoś tak zupełnie mają inne wyobrażenia.
A Chmielno nazwałaby pani już kaszubskim kurortem?
Myślę, że można już powoli tak myśleć i tak mówić.
To jest taki Sopot na Kaszubach?
Może niekoniecznie Sopot, ale...
Nie mam na myśli tej imprezowej części.
Nie, więc tutaj jest zdecydowanie więcej spokoju, więcej ciszy, więcej natury. Sopot jest zupełnie inny.
Taki Sopot można powiedzieć poza sezonem.
No, można i tak to określić, ale nie mamy, prawda, nie ma co porównywać Sopotu, ale po prostu mamy wiele innych takich, że tak powiem, walorów, których nie ma Sopot.
Ale nie macie też na przykład sieciówek, prawda? Wydawałoby się, że ktoś mógłby chcieć tutaj wybudować jakiś sieciowy hotel, ale to raczej tutaj miejscowi, prawda, przygotowują tę ofertę turystyczną.
Tak, no miejscowi. No nie mamy tutaj, co prawda, faktycznie żadnych hoteli takich sieciowych. Myślę, że to nawet jest dobrze, bo dzięki temu jest większy spokój, większa cisza i goście jakby... Właśnie tego szukają w Chmielnie, tej ciszy, niekoniecznie tłumów.
No i tę ciszę na pewno można w Chmielnie znaleźć. O turystyce na Kaszubach opowiadała Maria Kostuch z kompleksu wypoczynkowego Wichrowe Wzgórze w Chmielnie. I to już wszystko w Pulsie Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.
W moim ogrodzie, gdzie czas leniwy, powolną strugą płyną wy. trwale. W moim ogrodzie, gdzie jeszcze nigdy tak dawno słów przyjaznych par. W moim ogrodzie, gdzie smutek gości, gdzie gorzkie dni i gorzkie noce. W moim ogrodzie, gdzie samotności nikt nie rozjaśniał, gdzie nigdy płoty. W moim ogrodzie, gdzie długa zima zmroziła wszystkie ciepłe uczucia. W moim ogrodzie, gdzie strumień źródła zastygł bez ruchu, a czas umykał. Co czułaś wtedy?